Dobrze, więc zaczynając. Mamy jedno demo dzisiaj, bo tych demo dzisiaj parę było, parę się udało, parę się nie udało.
Wszystkie się udały.
Nie mamy żadnych slajdów takich typowo korporacyjnych. Zrobiliśmy całą sesję od początku, oprócz pierwszego slajdu, sami, więc mam gdzie, jesteście pierwszymi wybrcami, więc mam gdzieś, że nie będziecie nas bili za to, co zobaczycie.
Dlatego nie dostaniecie kubeczków od razu.
Tak, może się przedstawmy najpierw, bo nie wiem, czy wszyscy nas znają.
Mirek Burnejko.
I Michał Furmankiewicz. Ja może powiem o sobie. Ja jestem w Microsoftie od niedawna, od 4 miesięcy. Wcześniej zajmowałem się przez długi czas AWS-em. Teraz zajmuję się Azure'em i też jest fajnie, nawet czasami trochę lepiej. Mam też bloga i wiem, że mam jednego, znaczy już nie mam bloga, bo oddałem, ale mam jednego czytelnika, który czyta bloga, więc dzięki. Na pewno ktoś jeszcze czyta?
Tak,
tam. Diasowicz! Michał.
Ja nie mam bloga.
Michał Furmankiewicz.
Słucham?
Za dużo pracujesz.
To pomówienie legendy. Słuchajcie, 12 lat na rynku, od 4 miesięcy tak samo w tym samym dziale co Mirek. Wcześniej 6-7 lat w dziale wdrożeniowym Microsoftu, także całe życie spędziłem na wdrożeniach u klientów. I tak jak Piotrek mówi, czasami noce u klientów też spędziłem. No i spędzam dalej.
Tak, i my w naszym dziale wdrażamy tego Azure'a i pomagamy klientom migrować, takim prawdziwym klientom, nie takim czasami na papierze, tylko takim, co żyją.
I nie na prezentacjach, tylko u nich, nie?
I o dziwo tych klientów są z Polski, przynajmniej w naszym zakresie współpracy. I chcielibyśmy dzisiaj Wam powiedzieć o Cloud Migration Checklist, czyli jakie błędy popełniła firma, z której ludzie nie przyszli na tą prezentację.
I jesteś pewien?
Tak, więc przyszliście, więc mamy nadzieję, że nie będziecie takich błędów popełniać. Więc wszyscy myślą, że migrowanie do chmury, te osoby, które nie przyszły dzisiaj na prezentację, myślą, że migrowanie do chmury to są dwa elementy, czyli migracja wirtualnych maszyn i migracja danych. Ktoś się zgadza z tym? Ktoś się nie zgadza?
Że tylko?
Nie zgadzam się.
Nie zgadzam się.
Jak?
Że tylko to zwykle nie, bo...
Też.
Dokładnie. I ludzie, którzy nie przyszli na tę prezentację, zapomnieli o pozostałych rzeczach. Dziękuję bardzo. To tyle. Nie, dobra, bez żartów. Więc przez te kilka miesięcy, ale też lat wcześniejszej pracy w innych zespołach dowiedzieliśmy się, że nie jest tylko migracja samych wirtualnych maszyn, danych, ale cały szereg rzeczy, których nie zrobimy, to potem jest kicha. I potem są te głupie spotkania, są takie spotkania na zasadzie prezesa, czemu to nie idzie do przodu. Dlatego, że zapomnieliśmy o którejś z tych rzeczy. I my dzisiaj o tych rzeczach Wam opowiemy wszystkich. Trochę, na niektóre rzeczy, na niektóre rzeczy trochę więcej. Teraz będziemy zadawać dużo pytań i też będziemy niektóre rzeczy kończyć pytaniami, czyli nie będzie dobrej odpowiedzi. Dobrze powiedziałem?
Bardzo. I słuchajcie, celowo zmieniliśmy wszystkie slajdy, bo cel jest dla nas też taki, żebyście wzięli to ze sobą, zabrali do swoich organizacji, zapamiętali z tych rzeczy i przeglądali je w momencie, kiedy będziecie podejmowali decyzję o migracji i wrócili do którejś z tych opcji i pomyśleli sobie, ok, mówili o tym goście, mówili o tym, co trzeba z tym zrobić, dobra, sprawdzę, te obszary, tak? Taki jest cel na dzisiaj.
Tak, więc zaczynamy. I się nauczyliśmy jakiś czas temu, że ludzie więcej zapamiętują rzeczy, jak widzą animowane rzeczy na ekranie, więc przy wielu slajdach będą gify, które Wam pozwolą utrwalić związek między pewnymi rzeczami. Więc zacznijmy od oszacowania. Pierwszy temat, który musimy poruszyć, to to, że nam się na początku wydaje, że jedna chmura pasuje do każdego workloadu, do każdego projektu.
No i słuchajcie, tak to do końca nie jest i tak naprawdę rozmiar ma znaczenie. Naprawdę ma, szczególnie tutaj. Jeśli chcemy o tym naprawdę porozmawiać, o tym, co warto wziąć pod uwagę, jeśli wybieracie chmurę, to zacznijcie od najprostszej rzeczy. Czy dostawca waszej chmury pozwoli wam powołać tysiące usług w jakimś określonym zadanym czasie, na przykład w ciągu 10 minut, w ciągu godziny? A co w sytuacji, kiedy będziecie chcieli z tym dostawcą porozmawiać o tym, czy on daje support na rozwiązanie na samą chmurę? Są takie chmury, które tego supportu nie dają, albo nie mają umów, na przykład na usługi również w tej chmurze. Czy są na rynku ludzie? Czy są ludzie na rynku, którzy przyjdą do Was i Wam pomogą zrozumieć architekturę, zrozumieć technologię, zrozumieć proces migracyjny na przykład, tak? No i dalej, czy na przykład Wasz dostawca chmury pokrywa aspekty prawne? Czy pomyślał o tym tak naprawdę, jak dla Waszego biznesu? Załóżmy, że to jest biznes zdrowotny, chmura się sprawdza, tak? Więc lista pytań niekompletna, zadajcie sobie je wybierając chmurę i nie patrzcie tylko na lidera. Czasami ta odpowiedź nie jest wcale taka łatwa i oczywista na początku, jak się nam wydaje. Chmury są bogate, mają wiele usług, musicie zrozumieć i wtedy wybrać dostawcę, który Wam pasuje.
A czy zawsze Azure będzie dobrym rozwiązaniem?
Właśnie, Mirku, jakbyś to skomentował?
No nie, pytam ciebie.
Słuchajcie, i teraz tak naprawdę to pewnie będzie drugie najważniejsze dla was pytanie, kryteria sukcesu. Co z tego, że zdecydowaliście się migrować, jak naprawdę nie wiecie, po co to robicie? Jeżeli robicie to po to tylko, żeby przemigrować, to jest żadne kryterium sukcesu. Zgodzisz się ze mną? Super.
Spytajmy publiczność, bo my to się nie znamy.
My jesteśmy informatykami. Ty jesteś magister inżynier. A słuchajcie, czasami wasz biznes pyta was o takie rzeczy, na przykład chociażby takie coś jak time to market, albo na przykład koszty, inwestycje, czy może chociażby coś takiego jak elastyczność?
Nie.
Nie pyta. Właśnie. I tak naprawdę wtedy nie wiadomo, po co robimy ten projekt, do czego on służy. Jeżeli sobie odpowiecie na którekolwiek z tych pytań, wybierzecie dowolne z nich i powiecie sobie, to jest kryterium mojego sukcesu dla tego wdrożenia, tego rozwiązania, tej migracji, to ma szansę się uwierzyć.
Jak ustawimy mierników, to znaczy sukcesu, to nie będziemy wiedzieć, czy coś pomogło, czy nie, więc nie uda się wdrożenie. De facto zostanie potraktowane jako nieudane.
Klienci czasami pytają, Michał, albo do nas mówią, drogi Microsoftcie, udowodnijcie nam, że będzie taniej. A my zawsze pytamy, a czy wiecie państwo, ile kosztuje wasze rozwiązanie teraz? Tego nie możemy zdradzić, bo to jest bardzo skomplikowany model, który wynika z wielu różnych... To nie jest dyskusja. Jeżeli nie wiemy, ile kosztuje nasze rozwiązanie i nie wiemy, ile będzie kosztowało, to jest żadna dyskusja. Tak naprawdę, tak? Więc wybierzcie kryteria i się nimi posługujcie.
Dobrze, więc mamy już kryteria, więc przydałoby się określić, jakie środowisko chcemy przenieść. Jeżeli to jest środowisko rzędu jednej maszyny, jednej aplikacji, to pewnie można wybrać każdą chmurę. Jeżeli mamy troszeczkę większe środowisko, gdzie mamy na przykład do przeniesienia 1000 wirtualnych maszyn, 1000 kontenerów, 1000 aplikacji, no już pewnie zostają nam naprawdę 3 chmury na rynku, może nawet 2. Więc to jest kolejna rzecz, którą trzeba sobie odpowiedzieć już na samym etapie, jeszcze zanim zaczniemy planować. Musimy podjąć decyzję, czy dana chmura ogarnie nasze wymagania, jeżeli chodzi o ilość wirtualnych maszyn, aplikacji, kontenerów. No i to
najważniejsze.
Upewnij się, że twój dostawca wspiera twoje wymagania i nie rozmawia tylko z salespeople, bo każdy i w każdej firmie, komu zależy na sprzedaży chmury, rozwiązań chmurowych, powie wam, że to spełnia. Więc spytaj informatyków, czy w swojej firmie, czy też w firmach innych, czy takie rozwiązanie będzie w danej chmurze wspierane, bo nie wszystkie rzeczy są wspierane. I teraz ktoś z was zna tą stronę, taką tutaj?
Kto zna? Parę osób. To coś wybierzemy za chwilę.
Czy to jest ważna strona w Microsoftcie? Dlaczego?
No, to jest pierwszy kryterium, że możemy odsiać to, czy w ogóle jest sens podjąć dalej.
Kurczę. Co mu damy?
Scyzoryk Microsoft.
Scyzoryk. Ale tam jest Windows na tym nagrany, czy co?
Najlepsza odpowiedź, bo jeżeli projektujecie rozwiązanie, które będzie dość małe, czyli no będą 2-3 aplikacje, to można naprawdę o tym zapomnieć. Jeżeli projektujecie rozwiązanie, gdzie będzie 30 wirtualnych sieci, 70 aplikacji, 5000 serwerów, te limity wchodzą w grę. Na przykład mamy subskrypcję, gdzie możemy mieć maksymalnie 10 tysięcy wirtualnych kontów. Są klienci, nawet tacy, którzy działają tu w Polsce, którzy mają takie wymagania i nawet jakby chcieli, w jednej subskrypcji tego nie zrobią.
Mirek, pytanie. Czy te limity można zmieniać w jakikolwiek sposób?
Pytanie do sali, ktoś wie?
Tak.
A jak?
Trzeba zgłosić na support.
Bardzo dobrze, ale...
Ale ty z Microsoftu jesteś. To
nie podpowiadaj dalej.
Dokładnie.
Co to ma być? Tak, więc te limity oczywiście można zmieniać. Tutaj macie takie standardowe...
Które maksimum limit?
Nie, defaultowe możecie zmieniać, bo to są te, które otrzymacie na starcie. Potem możecie te limity zwiększać. Znaczy napisać na support, to jest taka nowa zakładka. I my ją wam zwiększamy. Więc to jest dokument, który musicie znać, jeżeli robicie cokolwiek większego. I też taki dokument, który musicie wziąć pod uwagę, gdy w ogóle wybieracie dostawcę cloudowego. No dobrze, aktualne koszty. Więc to, co trochę Michał wspomniał, w tej chwili nawet tu widzę jednego osobnika na sali, z której firmy rozmawiałem o takich kosztach, więc nie wszyscy takie koszta znają, które teraz płacą. I to jest bardzo ważne, żeby takie koszta znać, jeżeli kryterium sukcesu są koszta. Chcemy obniżyć koszta, ile teraz za to płacimy. Ile płacimy za dane środowisko. I tutaj fajnie bardzo pomaga określenie tak zwanej skali biznesowej. Ja niestety mam tylko jednego klienta w całej mojej historii pracy z chmurami, który taką skalę biznesową określił. I on na Facebooku czasami zrzuca zdjęcia z szampanem, który otwierają w swojej firmie, bo zatrudniają nowych ludzi, biznes rośnie i tak dalej. I to jest jedna z tych takich ważnych rzeczy, które u siebie wprowadzili. Co to ogólnie oznacza? Że ilość wyświetleń per miesiąc, u nich tam jest ilość kliknięć w reklamę na stronie, bo to jest taki portal, który robi strony dla pań i też panów może, głównie dla pań. I oni mają ilość kliknięć w reklamę, to jest stała biznesowa i oni ją odwołują do pewnych wartości w chmurze i kosztów w chmurze. Może to być cokolwiek innego, ilość zakupionych towarów, ilość pozyskanych klientów. I teraz co robimy, jakie zadanie? Uwaga! Mamy projekt, który kosztuje 14 350 zł za jeden miesiąc. Dużo to czy mało?
Zarabiasz.
Sami konsultanci na rynku.
Depends. Dokładnie. Więc okazuje się, że idziemy do naszego CFO i on mówi nam, że cały projekt za ten miesiąc wynosił 132 tysiące zł. Okay? Okazuje się, że naszym takim głównym KPI-em, tym naszym stałą biznesową, jest ilość nowych użytkowników. 12 tysięcy było w lutym. Możemy więc policzyć, korzystając z zaawansowanych metod matematycznych, że koszt projektu per użytkownik to jest 11 PLN. Całkowity koszt. Natomiast infrastruktura w chmurze to złoty 19. Dobra wartość. No ale też nam mało mówi, nie? Ale przychodzi nowy miesiąc. I mam 54 tysiące złotych za to daną usługę. Dużo to czy mało?
Zależy od KPI.
Mniej niż było.
Zależy od KPI. Tu się należy duża nagroda za to.
Na przykład dwa.
Bo się okazuje znowu, że idziemy dalej. To jest oczywiście przykład, tak? Z tak zwanej. To jest przykład i 610 tysięcy złotych za marzec, 55 tysięcy użytkowników, mamy 11,09. W tamtym miesiącu było 11, więc cały biznes trochę słabiej działa, im więcej użytkowników, ale wy w chmurze macie w tej chwili 0,98, a było 1,19. I co się dzieje? Pokazujecie rachunek na 54 tysiące złotych za waszego CFO, za waszego dyrektora. I macie stałe firmy. Brawo. Nie dlatego, że zwiększyliście koszta, tylko dlatego, że zmniejszyliście koszt per klient. Nie? Chmura wam to umożliwia. I tych kosztów w obecnej serwerowni, w obecnym środowisku bardzo ciężko policzyć.
Jeśli w ogóle ktokolwiek kiedykolwiek policzył.
Michał,
słuchajcie.
Pozwól.
Zobaczcie, Superman jest smutny. Superman pije samotnie w barze. Mam nadzieję, że tak dzisiaj nie skończymy. Rozmawiamy z wieloma organizacjami. I jeszcze nie zaczęliśmy. A tak naprawdę, jeśli nie rozmawiamy o chmurze, rozmawiamy o tym, jak dzisiaj działają i tak naprawdę okazuje się, że no, mamy jakieś rozwiązania, ale w sumie niewiele zwirtualizowane. W sumie to nic nie automatyzujemy, bo, no bo po co przecież te template w VMware, że to się klika w 10 minut, to się klika i się samo powołuje. A tak naprawdę, czy mamy czasy niedostępności? No mamy, wysyłamy jakiś raport do naszego dyrektora, ale nie liczymy. Nie, to nie jest potrzebne. I potem tak naprawdę okazuje się, że w tej organizacji nie ma wielu rzeczy, które pozwoliłyby wam rozmawiać o tym biznesie, że inne problemy. Rozmawiamy sobie z organizacją i tak naprawdę dwie organizacje wewnątrz klienta mówią sobie, to nie my, to oni, to programiści nawalili, nie, to deweloperzy nawalili, nie, to operatorzy nawalili, tak? Więc mamy ileś wydarzeń w organizacji, które tak naprawdę sprawiają, że za czym my pójdziemy krok dalej, to rozwiążmy któreś z tych. Skupmy się chociażby na jednej tym obszarze, rozwiążmy ten obszar i dopiero idźmy dalej, tak naprawdę, bo wiele ich wyjdzie.
To znaczy co, nie idziemy do chmury, tylko najpierw naprawiamy?
No jak to robimy?
Nie, to był taki żart, ale...
Odpowiedź jest taka. Najpierw tak naprawdę zastanówcie się, co chcecie zrobić, potem jeżeli ten obszar tak naprawdę wymagał u nas naprawienia, naprawcie go, potem idźcie do chmury, albo róbcie to równolegle, ale nie pomijajcie go, bo te wszystkie rzeczy, te wszystkie braki, które są u was, wystrzelą jeszcze bardziej, jak tylko się wejdziecie do chmury. Problemy nie znikną, tylko dlatego, że pojawiła się chmura. Tak, Mirku?
Tylko czasem problemy są nierozwiązywalne w polskiej infrastrukturze.
Na przykład?
Typu, jak nie mamy narzędzi, to nie ma sensu po to, żeby monitorować to w sposób sensowny, to bez sensu jest inwestować teraz 500 000 000, przepraszam za głupią liczbę, po to, żeby je nabyć, a potem przemigrować do chmury. Owszem, część z tych narzędzi oczywiście dalej wykorzystamy, gdy będziemy w chmurze, ale tylko część. Ta inwestycja w naprawę też musi być przemyślana.
Tak jest.
Bardziej chodzi o określenie wskaźników, żebyśmy później nie dyskutowali o gruszkach, a drudzy mówią o jabłkach, tylko mówili, ok, nie mieliśmy wskaźników, teraz je mamy i to jest dla nas korzyść. Może możemy je dostać, a on-premises nie mieliśmy. Żeby sobie to uświadomić, bo później będzie, a on-premises było nam lepiej. No i trudno jest dyskutować. Lepiej, czy bardziej lepiej, czy mniej lepiej?
Czy można dyskutować, jak masz jakiś współczynnik, wobec którego możesz dyskutować? Cokolwiek. Cokolwiek to jest mierzalne. Jak nie jest mierzalne, to jest zawsze kwestia odbioru. Ja czasami lubię, jak się mówi, ten projekt nie poszedł. A dlaczego? Klient powiedział, że nie działa. I to jest koniec refleksji na temat projektu. Tak samo można powiedzieć, o, nie podoba mi się twoja koszulka, no bo wolę czerwoną.
Ale to taki sam przykład, trochę miałem później nie powiedzieć, miałem z jedną z firm takich z naszego sektora.
Z naszego?
Słucha. Który właśnie, no to trochę POC było rozgrywane, o którym też powiemy, w dziwny sposób, no i potem wyniki po POC były takie, że no nie działa, ale jak to, no jakoś wolno działało, ale coś wolno. No nie wiemy w sumie, jak przecież to jest. To, o czym tutaj mówicie, to jest jak najbardziej na miejscu.
I właśnie zacząłeś, Ziemko, o narzędziach. To nie jest tak, że pewnie wszystko, co dzisiaj macie w swojej organizacji, wszystkie narzędzia, które macie, będą w 100% pasowały do nowego modelu. Albo ja czasami wolę mówić do nowego podejścia tak naprawdę, bo to nie zawsze jest nowy model. To jest czasem sposób myślenia bardziej niż rzeczywiście narzędzia. Ale warto sobie zweryfikować, czy te narzędzia, których używacie dzisiaj, będą wam dalej działały. Prosty przykład. Czy wasz system monitoringowy będzie potrafił zmonitoringować to, co wyniesiecie sobie do chmury i to, co będziecie mieli on-premise? Czy zobaczycie to na przykład na jednym dashboardzie? Tak? I czasami spotykamy się z czymś takim, że mamy sytuację, no od lat mamy IBM-a do monitoringu i on nam wszystko pokrywa. I tak naprawdę nie chcemy dyskutować o innym podejściu do monitorowania. Tak? Mamy takie status quo, taki mur, przez który nawet jak walisz i walisz, nie jesteś w stanie się przez niego przebić. Więc jak zaczynacie, sprawdźcie, czy tak naprawdę narzędzia, których używacie, będą gotowe, będą dostępne, będą działały z waszą chmurą. Po prostu.
No, teraz jeżeli ktoś z was bardzo dobrze obserwował początek naszej prezentacji, tam były takie cztery bloki. I pamiętacie planowanie? Było takie? Był.
Musiał. Który to był blok?
Drugi.
O, kto powiedział drugi? O, a uważny człowiek.
A był największy czy najmniejszy?
Największy.
Największy. Bo tak jak też będę się wspominał o tym jednym projekcie, w którym biorę udział, gdzie jedna z firm migruje ponad 40 data center, to jest globalny klient do Azure'a w tej chwili, to te planowanie trwa już trochę czasu i dopiero się zaczyna projekt migracji w tej chwili, natomiast to planowanie, ilość spotkań, ilość przemyśleń na temat każdego z elementów była dość duża, więc to jest najważniejszy element i trzeba mieć plan, nie patrzymy na tego uśmiechniętego pana, więc natomiast nauczyliśmy się życiem i czy na tej sali jest ta osoba, o której myślę? Chyba nie.
Ale była tutaj dzisiaj cały dzień.
Była.
Gdzieś uciekła.
Bo my mamy taką z Michałem i chyba też z Agnieszką, jeżeli dobrze pamiętam, taką ideę, co zauważyliśmy u naszych klientów, że jeżeli jest ktoś taki wzór do rozwiązania w firmie, który potrafi pociągnąć wszystkich, jest to o wiele ważniejsze niż te całe procesy i te inne rzeczy. Pokażę wam na przykładzie. Część z was widziała pewien film już w internecie. To jest leadership lesson.
If you've learned a lot about leadership and making a movement.
Wyłączymy głos i opowiemy z Michałem, co to się dzieje. To jest koleś, który przychodzi do waszej firmy i mówi, że on będzie chciał robić chmurę. I on mówi dla wszystkich na spotkaniu, że jest taka chmura, się wygłupia, wszyscy się z niego śmieją jak i debil, bo ta chmura jest niebezpieczna i zła. I on tak tańczy, pokazuje tę chmurę innym. No i nagle... Co się dzieje, Michał?
No właśnie, słuchajcie, on wygląda jak debil, wszyscy patrzą, kurde, ale debil i nagle wiecie co, drugi podchodzi i mówi, ja też będę już w sumie taki i też zaczyna się ruszać. Zaczynają się ruszać we dwóch i się nagle okazuje, że w sumie to tak głupio już nie wyglądają we dwóch. I co jest dalej?
No, najważniejsze jest to, że oni wykonują proste rzeczy, czyli pokazują chmurę albo cokolwiek innego w dość prostej formie, żeby innym wydawało się, że też to jest proste, ale po prostu musi być ten taki element dość rozbudzający wszystko. I zaraz się pojawi dość ciekawa rzecz, mam nadzieję, dołączy ktoś trzeci. I ten trzeci naprawdę nie dołącza do tego, że był pierwszy lider, tylko zobaczył dwóch ludzi, którzy coś robią ciekawego w firmie, tworzy jakiś projekt gdzieś na boku, może pokazują go innym, już jest ich trzech.
Wiecie, co jest najlepsze? Że tak naprawdę ten pierwszy już nie ma takiego dużego znaczenia teraz, kiedy ich jest już trzech. Bo tak naprawdę cała reszta patrzy na nich i co się zacznie dziać dalej, Mirek?
No zaczyna się dziać standardowa rzecz przy takich wszystkich akcjach, które się dzieją na świecie, czyli kwestia stada. I w tej chwili już ten pierwszy użytkownik nie jest głupi i nikt się z niego nie śmieje, wręcz przeciwnie, teraz głupio jest nie być w tym stadzie. I wszyscy dołączają, no i jak widać bawią się dobrze. I będzie coraz więcej.
Słuchajcie, co najciekawsze, to nie zawsze musi być lider organizacji, to nie musi być CIO, to nie musi mieć ktoś tytułu egzeka, żeby być tym pierwszym. Tak naprawdę jak obserwujemy w organizacjach, z którymi pracujemy, To są różni ludzie. To jest raz administrator, to jest raz osoba z architektury, to jest raz programista, który chce używać tego nowego modelu i on jest tą pierwszą iskrą. I jest potem, takim zaczynem pierwszym.
Tak, i od niego potem się działa kolejna rzecz, czyli tworzy się takie, powiedzmy, grupy jeszcze na zasadzie planowania. Zazwyczaj się planowanie zaczyna od jednej osoby, która pozwala ten pierwszy projekt chmurowy jakoś zacząć, natomiast później powstają każdej firmie, której przynajmniej my znamy, gdzie przebiegają procesy migracji do chmury, powstają pewnego rodzaju specjalizacje. Te specjalizacje są różne. Są na przykład ludzie, którzy odpowiadają tylko za development, są ludzie, którzy zajmują się tylko siecią. Są ludzie w Polsce, którzy zajmują się tylko siecią w chmurze. Są ludzie, którzy zajmują się tylko storage'em w chmurze, chociaż tam tego jest mało, ale są już od tego ludzie, którzy tylko tym zajmują w Polsce. I jak sobie zobaczycie, no wszyscy pewnie już oglądacie te ogłoszenia o pracę i te, co się najwięcej zarabia, no to jak widać. Natomiast ten zespół, żeby się zbudował, musi być najpierw iskierka, ok? Dobra, i to jest taka rzecz motywacyjna troszeczkę, co było przed chwilą, natomiast teraz przejdźmy do konkretów, czyli kandydaci wśród aplikacji. Musimy wybrać pierwszą aplikację. I pierwszą aplikację można wybrać, ktoś pewnie wam powie, wybierzcie coś, co ma dużą bazę danych, bo będzie więcej kosztowało w chmurze, będzie do wszyscy zadowoleni. No nie, wybieramy najpierw rzecz, która jest najprostsza.
Mirek, co dla ciebie jest najprostsze? Który z tych workloadów?
No, bazy oraklowe.
Bazy oraklowe. Sapa przecież. Ostatnio dostaliśmy maila z pytaniem, czy da się Power 7. No. Da się?
No, nie wiem, chyba nie. Natomiast wybieram na początku proste rzeczy. Mogą to być takie rzeczy jak backup archiwum, aplikacje webowe, dev test, środowiska. Cokolwiek, co będzie proste, nie narazi nas na pewne problemy w firmie, bo da się przenieść każdą z tych aplikacji. Są ludzie, którzy mają SAP-y, mają bazy rakowe. Natomiast to nie jest dobra rzecz na początek. Wybierzmy coś, co pasuje do naszego kryterium sukcesu, o którym wspominał Michał na początku, i coś, co jest proste. No i przyszedł czas, żeby już siedzimy przy naszym stole z naszym całym zespołem architektonicznym, może z dostawcą cloudowym, może z partnerem. Trzeba zbudować topologię rozwiązania. Żeby zbudować topologię rozwiązania, trzeba najpierw poznać, jak myślicie, co trzeba poznać?
Trzeba wymagać obecną topologię.
Trzeba poznać obecną topologię.
Tu było z lewej strony.
Słucham?
Tu była z lewej strony odpowiedź.
O! To tu przepraszam, bo ja patrzyłem na ten. Tak, więc trzeba poznać topologię. I musimy się dowiedzieć, jaka jest topologia naszej aplikacji, bo jak się czasami okazuje, niektórzy mają takie pomysły, że weźmy kawałek aplikacji i przenieśmy ją do chmury, połączmy się VPN-em, połączmy się czymkolwiek innym i ta aplikacja będzie działała. Czasami to się udaje, czasami jest tak jednak, że te opóźnienia, które narastają, bo do Holandii to jest jednak kilkanaście, kilkadziesiąt milisekund, w zależności od tego, jak się dostajecie.
A kiedy dajecie sobie w Polsce?
Dobre pytanie, nie wiemy. I teraz, nie wiemy, nie mam takiej informacji. I ważne jest, żeby właśnie przynajmniej rozrysować taki prosty bloczek nawet na kartce, czy jeżeli macie takie już systemy wewnątrz, jakieś tam CMDB i inne rzeczy, które wam pozwalają to określić, żeby to mieć w głowie. Bo teraz jak przeniesiemy na przykład jedną aplikację frontendowo, która wydawała się prosta, okazuje się, że czerpie dane z innych aplikacji, które czerpią informacje z baz danych itd. itd. Następną rzeczą, której część osób zapomina, to miałem też z jedną firmą, którą migrowaliśmy ostatnio parę środowisk do Azure'a, wąskie gardła. Ktoś z was przepychał dyski twarde do Azure'a?
Kto przepychał?
Jakie są wasze wrażenia z tego powodu?
Do EC2, do WSR Redshift w sensie, to tak.
Ile danych?
To znaczy, to jest kilkaset terabajtów, ale to znaczy na Hadoopa, tak?
Ale przesyłałeś się z lokalnego systemu do Redshifta, do czegoś innego?
Tak.
Ile to trwało?
No, z 6 dni.
6 dni, to taki dobry wynik jeszcze.
Dobry.
Natomiast te wąskie gardła są ważne przede wszystkim przy samej migracji, ale też później przy operacji. Znowu inny klient, który... Kurczę, chciałem powiedzieć zabija świnia, ale to głupio zabrzmi. Który zajmuje się wyrobem mięsa i oni mieli taki case, że chcieli wypchać troszeczkę danych do chmury, natomiast się okazało, że mają łącza w tych miejscach, gdzie są wysłać, jedno megabitowe.
Czy to nie jest tak, że Azure wspiera takie rozwiązanie, że pakujemy, że tak powiem, w pocztę tradycyjną dyski i wjedziemy...
Jak najbardziej. I tutaj to zrobiliśmy, bo użyliśmy usługi Azure Backup i tam ona pozwala przy którymś kroku dodać dane do dysku i wysłać. Natomiast sam proces synchronizacji danych nie zamykał się w dobie. I to był taki troszeczkę problem. Ten jeden megabit to było trochę za mało. Tak, więc wąskie gardła musimy mieć na to uwagę, przede wszystkim przy transporcie dużej ilości danych.
Słuchajcie, najważniejsza rzecz. Nie róbcie waszych pilotów do chmury tak jak ten DJ. Bez dotykania. Słuchajcie, na prezentacjach działa wszystko. To powiedział Larry Ellison, szef Oracle'a. Na prezentacjach działa każda technologia, więc nie róbcie żadnych POC, wejdźcie od razu w pilota, czyli pragmatyczne rozwiązanie, które rzeczywiście chcecie wynieść do chmury, poznajcie te wszystkie rzeczy. Nie bądźcie jak ten pilot, zaczniecie czytać dopiero jak będziecie w przestworzach. To trochę bez sensu. Więc od czego warto zacząć? Po pierwsze, wybierzcie najprostszą aplikację, o której mówił Mirek. Po drugie, wybierzcie kryteria sukcesu. Po trzecie, zacznijcie. Wyniesie tą aplikację i niech ona działa dla 10-20 użytkowników, niekrytycznych, w trybie testowym, cokolwiek. Ale niech to będzie rzeczywiste uruchomienie, uruchomienie tylko na slajdach i kartce papieru. Po drugie, jeżeli już to zrobicie, to tak naprawdę poznacie wszystkie te smaki związane z chmurą. Poznacie interfejs graficzny, poznacie command line'a, poznacie tak naprawdę, jak działa wsparcie, jakie są ograniczenia, jak przeprojektowaliście aplikację dla chmury. Potem się nagle okaże, że nikt w firmie w sumie nie myślał, że ta aplikacja łączy się z drugą aplikacją, ale przy migracji do chmury to wyszło, że ktoś jeszcze z niej korzysta. Wyjdzie wam masę rzeczy. Więc po prostu zacznijcie to robić w sposób planowany i sprawdźcie, jak ta aplikacja będzie działała, jak się przeniesiecie. Tak? Na trochę. Słuchajcie, mój ulubiony temat. Emil chyba dzisiaj o tym dużo mówił. Emil, dobrze o tym opowiedziałeś? Jest to Emil?
Dobrze nie, no. Opowiedział.
Jak powiedział?
Dobrze opowiedział.
Dobrze powiedział?
To w sumie, słuchajcie, przeminę ten wątek. Słuchajcie, nasze organizacje dzisiaj, nieważne jak są duże, wyglądają mniej więcej tak. Sieć skomplikowanych powiązań i tak naprawdę dzisiaj rozwiązania chmurowe pewnie nie istnieją bez integracji ze środowiskiem tym, które istnieje u nas.
I tutaj mój ulubiony klient, z którym teraz dużo pracuję, na jednym spotkaniu tam rozmawialiśmy już kolejny krok migracji i poczekajcie, coś wam powiem, bo tam były tematy, że olejmy to sieć, olejmy te połączenia z naszym data center, z tym Active Directory i tak dalej. I powiem wam jedną rzecz, connectivity is everything, bo co z tego, jeżeli wymyślimy fajne aplikacje, a nie mamy żadnych połączeń i nie mamy jak tych danych przesyłać. I w prostych rozwiązaniach to jest proste, tak? Subskrypcja, jeden VPN i połączenie do chmury, jakiekolwiek, do Azure na przykład. Natomiast jak mamy większe środowiska i nie mamy zrobionego connectivity, czy to, jak najpierw powiem o sieciach, to jest duży problem. Więc jeden przykład i potem kawałek dema. Więc tak się zazwyczaj robi. Mamy nasze data center, mamy Azure. Budujemy, mamy użytkownika.
Mamy Mariusza Kędziorę.
Ale miało być pytanie, co to jest.
Kurczę, spaliłem.
Więc budujemy kawałek sieci, to pewnie każdy potrafi, tworzymy jakieś subnety. Musimy to zrobić jednak, jeżeli mówimy tylko o wirtualnych maszynach, chociaż nie tylko wirtualne maszyny są. Uruchamiamy te wirtualne maszyny i już niby użytkownik mógłby się połączyć do tych wirtualnych maszyn. Mógłby czy nie?
No nie, bo nie ma łączności z zewnątrz.
A? Inna odpowiedź?
W zasadzie mógłbym to wystawić do internetu.
Nie ma sensu.
Można, ale tak się nie robi. Więc czasami się buduje jakieś load balancery i przez load balancery puszcza się ten ruch, są różne metody. Natomiast co jest ważne, musimy na pewnym etapie, jeżeli chcemy naszą usługę wystawiać albo transportować ją z data center do chmury, musimy jakoś połączyć. Standardowa rzecz to jest użycie VPN-a. Kto kiedykolwiek robi VPN-a z chmury do data center?
A pomiędzy chmurą a chmurą?
A pomiędzy winetem a winetem? Więc jest wiele opcji, natomiast to już co było trochę dzisiaj wspominane, każda sieć, jeżeli tworzymy taką sieć, jest niezależnym bytem, więc jak chcemy je połączyć, to musimy stworzyć jakiś tunel VPN-owy. Teraz w Azure jest troszeczkę łatwiej, można je wyklikać, jak są w jednym regionie, natomiast nadal musimy tworzyć takiego VPN-a. Mamy też opcję, którą ja mam niestety tylko jednego klienta, który to używa. Ktoś z was używa ExpressRoute'a, czy nie?
Nie. Wiecie, co to jest ExpressRoute? Kto nie wie?
Już było już raz pytanie. ExpressRoute to jest dedykowane połączenie. Tak jak do waszego data center przychodzi pan, wstawia tam router, podłącza jakieś łącze i spina wasze data center, różne data center albo data center i oddziały. Tak samo możemy traktować Azure jako taką oddzielną wyspę. I to jest dedykowane łącze dla was, które idzie od waszego operatora. Prefiksy są rozgłaszane przez taki magiczny tak. Wypadku BGP.
A jakie są pingi? Patrzyłeś do tego? Do jakiegoś tam data center najbliższego u tego klienta przez tego ExpressRoute'a?
A czy wiesz co, to się dużo nie różni, bo zauważ, że tak naprawdę jak idziesz przez internet, czy idziesz ExpressRoute'em, to kwestia czasu odpowiedzi jest bardzo podobna, czy idzie to ExpressRoute'em, czy VPN-em. Czyli mówimy około 20-30 milisekund, w zależności jak się łączysz. Kwestia jest inna. Tutaj bardzo często masz od operatora, SLA ci jeden operator da i nie da, natomiast masz coś takiego jak stałe opóźnienie zazwyczaj, tak. Nie? Przez internet ten ruch może iść tutaj, jak cię tam puszczą, nie? Gdzie tam Tepsa cię wypuści, Orange, przepraszam.
Pod normalną politykę agregacji ruchu podlegamy tak naprawdę.
Dokładnie. Tutaj macie jakieś dedykowane łącze, gdzie macie stałe parametry, plus ExpressRoute daje wam takie coś, czego nie daje VPN, czyli macie dwa redundantne linki.
I to w Polsce jest używane? Można takie ExpressRoute
dodać? Tak. To jest właśnie data center, bo cały ruch opiera się na routingu, który jest tu stały, dlatego jest to standardowe rozwiązanie. Jest instytucja, której możesz zarejestrować sobie właśnie swój numer BGP i tak dalej, tak.
Tak, można to w Polsce zrobić, jest dostawca, możesz się z nim skontaktować,
ale
podajesz.
Każdy dostawca.
A jeżeli chodzi o Express Route, to w tej chwili głównie w Polsce działa British Telecom, Level 3, Orange trochę. Telecity Group, to tak.
No co mogę dodać też, ważne jest, żeby sprawdzić dostawcę, na którym poziomie właśnie działa, tak? Im wyżej, tym oczywiście lepiej, bo bezpośrednio na przykład on ma connectivity z innymi krajami.
Tak.
Jeżeli jesteśmy na niższym poziomie, tak, to on z kolei musi korzystać z tych wyższych
dostawców. Dziękuję bardzo. Są też usługi, nie wiem, czy ktoś używa Azure DNS-a? A Azure Traffic Managera?
Od kiedy on jest, od wczoraj?
Nie, DNS już jest od dawna, ale w nowym portalu jest. A Azure Traffic Managera? O, trochę więcej. Tu rozmawialiśmy nawet, fajny temat. Tak więc, DNS to DNS, Traffic Manager to Traffic Manager.
Eksperckie wyjaśnienie tematu.
Traffic, pokażę wam, jak to działa najpierw na slajdzie, potem się przyłączymy na demo. Więc użytkownik Mariusz Kędziora łączy się do DNS-a, DNS wraca mu informację, że adres azure.dpr jest, ma CNAME'a, który wskazuje na Traffic Managera. I Traffic Manager na zasadzie pewnej polityki mówi wam, gdzie ma lecieć dany ruch zewnątrz, nie? I może lecieć w tym wypadku naszego data center, co też się wykorzystuje przy projektach migracyjnych, żeby leciało tutaj cały czas. Gdy to przełączymy, Traffic Manager nie będzie miał dostępu do naszej aplikacji. Ruch zostaje przykrywany na przykład na load balancer w Azure. Oczywiście to jest zapytanie DNS-owe, więc musi minąć TTL albo być nowe zapytanie, ale to jest możliwe. Tak więc demo time.
A jeszcze nie powiedzieliście o jeszcze stosowanych rozwiązaniach pobytowych baz. Maszyna, która stawia się, odpala się aplikacją klienta.
Hybrid connection?
No właśnie.
Nie mówiliśmy o tym.
Nie.
I zgadzamy się. Nie mówiliśmy.
Point.
Nagroda.
Tak, to możemy dać nagrodę, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić.
Może być? To idę przekupywać.
Mam jedną firmę medyczną razem z Agnieszką, gdzie klient nie ma żadnego VPN-a i nie ma żadnego łącza do Azure'a. I z Azure'a korzysta z bazy danych, która jest lokalnie. Używa Hybrid Connection, które daje app service do dostępu do danych wewnątrz firmy. Gdzie połączenie jest nawiązywane z data center do Azure, ale to jest takie jest kiedyś indziej.
Szybsze rozwiązanie?
Słucham?
Co daje? Jakie są zyski?
Szybsze w deploymencie.
Szybsze w deploymencie, bezpieczeństwo, it depends. Oni na przykład mają taki case, że mają w głowach poukładane tak, że nie ufają VPN-om, a ufają HTTPS-owi, TLS-owi i tak dalej, więc...
No niektórzy tak mają, no.
Jeszcze raz pytam, kto z was używa chmury publicznej w roku 2016?
Nie, słuchajcie, nie trzeba się bać, można wyżej podnieść rękę, można nawet dwie podnieść.
Nie wszyscy, każdy ma jeszcze jakieś swoje opory i mają niektórzy pomysły na swoje projekty, więc jest różnie. Słuchajcie, pokażę szybkie demo, że pokażę wam w ogóle, jak to działa w tym Azure. To jest środowisko, które jest zbudowane w Azure. Tutaj mamy użytkownika, tutaj mamy load balancer, tu mamy naszą sieć, tu mamy jakieś aplikacje webowe. I tu mamy te połączenia VPN-owe. I to jest, załóżcie na chwileczkę, proszę, że to jest wasze data center. OK? Data center. I na brzegu data center stoi coś takiego, ja użyłem teraz routera, który jest Azure Marketplace Cisco CSR 1000V. Ktoś zna? 3-4 osoby. To jest router, który możecie uruchomić jako wirtualną maszynę w Azure. I teraz, jeżeli komuś wystarcza budowanie VPN-ów na zasadzie wirtualnego gateway'a, co jest około 90% przypadków, przynajmniej u naszych klientów, to możemy użyć takiego gatewaya, który jest serwisem w Azure. I z poziomu jego zostawić proste połączenie VPN-owe, które wygląda no dość proste. Nie ma tu ani za dużo danych, ani... A tutaj akurat mam mało ruchu. Tu też miałem mało ruchu.
Ale to się skończyło.
To wynika z tego, że nie puszczałem za dużo danych, od kiedy to postawiłem. Tak więc, możecie użyć takiego gatewaya i zestawić tutaj połączenie VPN-owe i to jest jedna z opcji. Druga z opcji jest taka, że możecie stworzyć, postawić własne urządzenie sieciowe i to no, po zalogowaniu się to nie jest nic innego jak zwykłe jakieś urządzenie firmy trzeciej.
Dodatkowo płatne?
Ja tu mam akurat, to jest wersja free. Można oczywiście kupić własną licencję i używać w pełni zapotrzebowania. Natomiast to, co chciałem pokazać, jest możliwość budowania w ogóle już samych, bo Proste rozwiązanie 1 do 1 są dość proste, czyli mamy jeden tunel VPN-owy, każdy to zrobi. Natomiast to, co Wam Azure pozwala, to żeby nie dość bardziej zaawansowanych rozwiązań. Podnieście proszę czas ręce, kto jest w ogóle kiedykolwiek bawił się sieciami tak na poważnie.
Że to masz na myśli na poważnie.
Zmienia coś w routingu. Tak, więc...
Nie określiłeś kryterium sukcesu dla tego pytania.
Możemy takich tuneli mieć wiele, więc możemy robić topologię na zasadzie jedne rozwiązanie i wiele innych rozwiązań. Czyli budujemy zaawansowane topologie w chmurze. Natomiast czasami jest taka potrzeba, żeby troszeczkę pozmieniać tablicę routingu i to też oczywiście Wam chmura daje. I teraz ja jako sieciowiec dawniej, który był, jestem bardzo, chciałem powiedzieć podniecony, ale podniecony tym, że te tematy sieciowe się mocno rozwijają i niedługo będzie jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Natomiast tak jeszcze jak tablicę routingu, czyli mówienie, że z danej sieci rób ma iść tym VPN-em, z tej sieci ma iść tym VPN-em, tu ma iść na takie urządzenie sieciowe, jest możliwe i te rzeczy też muszą być zaprojektowane w chmurze. Więc podsumowując tylko te krótkie demo, a jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, mogę? Traffic Manager. Traffic Manager to jest takie rozwiązanie, które Wam pozwala rzucać ruch w jedno miejsce. Jeżeli coś się stanie złego, na przykład, bo to jest jedna z polityk, to przerzuci Wam inne miejsce, nie? I tutaj ten load balancer rzuca wszystko na serwerach w Holandii. I mam tutaj ten load balancer, pozwolę sobie wejść na ten load balancer i jestem nowym administratorem. I popsuję sobie jakąś politykę. Więc kto wystawia port 80 do internetu? Pod warunkiem, że mi się internet zadziała. No dawaj. O, jest. Nie wystawia się 80 portu internetu, nikt tak nie robi. Więc zostawiamy 4433, no bo to brzmi fajnie. No i teraz mam taką zrobioną politykę na tym Traffic Managerze, który jest rewelacyjnym narzędziem. Potwierdzisz?
Potwierdzę.
I możemy zrobić taką politykę, że powiemy sobie, ok, zawsze puszczaj na load balancer ruch, w pierwszej kolejności, a jeżeli stanie się coś złego, puszczaj je w inne miejsce. Więc teraz ja mam, załóżmy, load balancer mam w swoim data center, drugie środowisko mam w chmurze. W momencie, gdy coś się dzieje złego z aplikacją, ona za chwileczkę po 30 sekundach plus 30 sekund, czyli 60, przejdzie w taki stan degrade i zacznie przerzucać ruch do nowego serwera, który jest w tym wypadku w Japonii.
Nowe miejsce.
Tak, teraz tego nie zobaczymy, ale za chwileczkę wrócimy od tego, jak się to przełączy.
Tak jest. Przełącz mi tylko na slajdy, bo musimy sobie pospieszyć.
Nie musimy.
Nie musimy?
Mamy zapas.
Naprawdę? To było kryterium sukcesu?
Nie. Klęski.
Mirek, chcesz to skomentować?
Nie, dziękuję. Już masz prezent, więc...
No dobra, słuchajcie, hybrid connectivity, Mirek pokazywał sieci, porozmawiamy o czymś innym, bo hybrydowość to nie tylko sieci, tak naprawdę jest wiele więcej. W warstwie computingu i danych też mamy takie możliwości. Jeżeli chodzi o sam computing, możecie wyobrazić sobie klaster dockerowy, o którym dzisiaj Piotrek Boliński sporo mówił, pomiędzy na przykład waszym DC, a DC w chmurze. To jest możliwe, to jest robione. To jest właśnie hybrydowe rozwiązanie w środowisku. Co jeszcze możecie zrobić? Chcecie trochę danych schodować u siebie, a część zimnych danych wysyłać do chmury? Też to można zrobić. Jest takie rozwiązanie, które nazywa się StorSimple. Może Wam taką rzecz umożliwić, możecie też to robić sami, jeżeli chcecie. Inny przykład, jakby hybrydowego podejścia do środowiska. Monitoring. Jeden z najciekawszych tematów. Mamy część rozwiązań tu, część rozwiązań tam. Chcemy je wspólnie monitorować? Fajnie. Są do tego narzędzia, które to pozwalają robić, na przykład SCOM i OMS. Co więcej? Słuchajcie, procesy DR-owe. Jak tu siedzimy wszyscy o tych procesach DR-owych muszą myśleć i podobno adminów albo informatyków dzieli się na dwie grupy osób. To wszyscy znacie ten stary dowcip. Ci, którzy planowali backup i ci, którzy będą planować. Tak. Więc jeżeli już jesteście na etapie planowania, możecie rozważyć, czy na przykład site recovery, a więc przerzucanie maszyn pomiędzy waszym DC, a chmurą, bo taki scenariusz też jest możliwy, możecie pomyśleć na przykład o backupach środowisk z waszego data center do chmury i odtwarzaniu stamtąd, tak? Słuchajcie, ilu z Was, ile z Waszych firm robi backupy maszyn deweloperskich? Ktoś robi?
Wow. No raczej.
Bo z reguły moi klienci, ci duzi, mówią: Michał, ten backup dla produkcji, on tyle kosztuje, że już na deweloperskie maszyny to nie starcza. Bardzo wielu klientów tego nie robi. I bardzo wielu klientów potem mówi: no dobrze, ale odtwarzanie tych maszyn trwa. Więc na przykład niektórzy z nich decydują się na to, żeby maszyny deweloperskie backupować do środowisk chmurowych. Przykład podejścia. Słuchajcie, wiecie, co jest najfajniejszego w HoloLensach? Kojarzycie te okulary, które ten człowiek ma na sobie? Tam jest Azure Active Directory. Jeśli tego nie wiecie, to w tych okularach jest Azure Active Directory. A tak naprawdę to, o czym chciałem powiedzieć, to o tożsamości w świecie hybrydowym, gdzie ta tożsamość tak naprawdę może być jedna. Wy możecie używać jednej tożsamości do tego, żeby logować się do waszych zasobów w waszym data center. Potem, żeby tą samą tożsamość wynieść do Azure'a, a potem, żeby tej tożsamości używać na przykład do waszych rozwiązań, zobaczcie, Mariusz Kędziera już używa, używać do rozwiązań w chmurze, używać do Office 365, używać do logowania się do portalu Azure'owego, czy wreszcie do jednego z 2000 aplikacji, które są w Marketplace'ie. Słuchajcie, godzinę przed naszą prezentacją miałem telekonferencję z dużym klientem z branży ubezpieczeń, dla którego właśnie to jest najważniejszy scenariusz hybrydowego rozwiązania, gdzie on może jedną tożsamość pomiędzy wieloma firmami używać do logowania się do różnych aplikacji właśnie używając Azure AD. Najważniejsza rzecz. W ogóle zachęcam do posłuchania i poglądania Tomka Anyszko w akcji, jak mówi o Azure AD. Mindblowing, nie? Mirek potwierdza. No właśnie, zobaczcie, Mirek potwierdza i Mirek jest czasami bardzo skąpy. Jak daje dostęp PIN na przykład do mojego lokalnego konta, w naszym lokalnym AD tutaj w Microsoftie, do niektórych rozwiązań w chmurze, to może nie tylko określić, komu daje ten dostęp, ale też jaką rolę wybiera. Korzystacie z Airbaga? Wiecie, jak działa Airbag? Kiwacie głowami, mało osób się zaktywowało. Korzystacie. Dobrze, więc wiecie, że tak naprawdę tymi tożsamościami rzeczywiście w ten sposób można zarządzać. Ludzie, słuchajcie, tak naprawdę to, co się dzieje i tak naprawdę co się zaczyna dziać, to fajnie, mamy zespół ludzi, których wytrenowaliśmy, który dla nas migruje ta aplikacja albo planuje migrację do chmury, ale będziemy za chwilę musieli zastanowić, jak tych ludzi u nas utrzymać. Jak tym ludziom dać ciekawe projekty, jak tych ludzi jeszcze bardziej podpalać w nich tą iskrę do tej innowacyjności, którzy będą mogli dla nas takie rzeczy robić. To nie będą tylko ludzie stricte techniczni, to nie będą tylko informatycy. To będą też tacy ludzie, którzy na przykład przeszli przez duży projekt migracyjny do chmury i wiedzą, jak takie projekty się planuje, czyli byli na naszej prezentacji wcześniej, prawda Mirku?
No tak.
Kolejna rzecz, jeszcze planowania, to jest zarządzanie finansami i kosztami, czyli Azure daje Wam wiele możliwości, żeby to robić, trzeba wybrać jakąś jedną z tych opcji. Jest możliwe używanie portalu, Enterprise Portal, nie wiem, czy ktoś z Was go zna, czy nie. Ktoś zna?
Parę osób.
Tak, rozmawialiśmy. Mamy też dostęp po API do wyciągania tych kosztów, można też użyć rozwiązań firm trzecich, jak Cloudyn czy Cloud Cruiser. Mało jeszcze popularne w Polsce, ale przynajmniej jeden klient trochę tego używa. Musimy teraz zastanowić się nad rzeczami takimi dość prostymi, czyli jak będziemy płacić, czym będziemy płacić, kto będzie płacił, jak będziemy rozliczać dane między naszymi działami. No i czy wiemy, jak procesować faktury i za nie płacić. To nie jest dowcip. Musimy wiedzieć, bo no, płacimy pay-per-use w Azure. Dodatkowo pewnie na pewnym etapie musimy pomyśleć, jak te koszty będziemy rozliczać, jak zbudować strukturę organizacyjną w naszym portalu, żeby te koszty były dość dobrze liczone i żeby wszyscy byli zadowoleni, dostając faktury od Microsoftu.
Wdrożenia. Nie wiem, czy śmiecie się z kosztów, czy z wdrożeń. Słuchajcie, jeżeli to już prawie, bo my jeszcze nie migrujemy, ale planujemy wdrożenie, więc jak już zaczniecie planować wdrożenie, to warto pomyśleć o tym, jak będziecie na przykład dostarczali dane do chmury, jak będziecie dostarczali tam nowy kod, jak zrobicie tam deployment nowej wersji rozwiązania. Temat znowu bardzo ciekawy, który wyszedł u jednego z klientów Mirka. Jak będziecie zarządzać konfiguracją rozwiązań w chmurze, kiedy ich będzie naprawdę, naprawdę dużo. Tak. Inna rzecz. Jeżeli już zaczniecie budować sobie środowiska w chmurze, jak będziecie na przykład łączyć proces deploymentu z budową środowiska, z całym procesem wdrożeniowym. Tak? Czyli jak zapanujecie nad całym application lifecycle management w momencie wydawania aplikacji w chmurze, budowania środowiska i dostarczania środowiska. Albo jak zapanujecie nad wzorcem. Super, że mamy wiele aplikacji, wiele serwerów wirtualnych w chmurze, ale chcemy na przykład, żeby wszystkie były zgodne z jakimś wzorcem, miały podobne usługi powłączone, były podobnie skonfigurowane. Warto o tym pomyśleć, jak to zrobicie. Procesy. Słuchajcie, nikt nie lubi o tym gadać, a szczególnie my. Procesy są nudne, mało ciekawe, ale tak naprawdę bardzo potrzebne, bo czasem musimy trzymać te nasze w organizację, przepraszam za wyrażenie, ale w kupie. Tak? Więc jak już będziecie na tym etapie, że już zrobiliście migrację, to migracja to początek. Migracja to początek, bo potem musicie porozmawiać o tym, jak tak naprawdę zaczniecie się tą aplikacją zajmować, jak ją będziecie utrzymywać. Czy macie na przykład jakieś umowy OLA, SLA? i trzeba je renegocjować z biznesem. Niby prosta rzecz, ale trzeba o tym pomyśleć, trzeba to zrobić, szczególnie jeśli to jest aplikacja produkcyjna. Trzeba też porozmawiać o tym, jak tak naprawdę wyniesienie tej aplikacji do chmury zmieni inne wasze procesy maintenance'owe dookoła. Wymienię tylko kilka. DIA, backup, monitoring, o którym wcześniej mówiliśmy, tak? Aktualizacja wersji i tak dalej, i tak dalej. Czasami to trzeba spisać, zaakceptować, przegadać, mieć to potwierdzone, więc też trzeba po prostu o tym pomyśleć.
Nie, nie. Zostało nam jeszcze 13 minut, więc najważniejsze rzeczy mamy za sobą, więc teraz o rzeczach mniej ważnych, czyli o bezpieczeństwie. Więc to jest taki temat, Andrzej. Andrzej dużo w tym temacie powiedział. Teraz musimy się nad tym tematem bezpieczeństwa mocno zastanowić. I te tematy, jak na przykład już robimy duże migracje, najwięcej czasu zabierają. Czyli pamiętamy, Andrzej o tym dobrze mówił, wy jesteście właścicielem danych, wy musicie też trochę pilnować. Część z tych rzeczy my jako Microsoft bierzemy na siebie. To są rzeczy, które wy musicie zrobić. Zostawię dla waszej referencji. To są rzeczy, które no powiedzmy też musicie zrobić po stronie wirtualizacyjnej. To są rzeczy, które my bierzemy na siebie. I jeszcze cała lista kolejnych rzeczy związanych z bezpieczeństwem, które musicie rozważyć migrując do chmury. Nie warto zostawiać tego tematu, bo potem nasi koledzy z bezpieczeństwa się o to przypomną, więc...
Albo z działów prawnych, albo z działów legal, albo innych.
Strategia na przełączenie.
Właśnie. Słuchajcie, dobrze, no to już zdecydowaliście się na migrację, ale trzeba mieć failback plan. Trzeba się zastanowić, co zrobimy w sytuacji, w której będziemy chcieli z tej chmury wrócić. Czy w ogóle to będzie możliwe? Więc jeżeli już myślicie o migracji, zastanówcie się też, jak powrócicie do swojego środowiska. Na przykład pomyślcie o tym, mamy 13 tera danych w chmurze, dużo to czy mało? Ileś tam. Pytanie, ile będzie trwało ściąganie tych danych z chmury, ile danych rzeczywiście będzie potrzebne w data center, żeby uruchomić waszą aplikację, ile czasu to potrwa. Słuchajcie, czasu się nie da zakrzywić. I tak naprawdę jedno z doświadczeń Mirka było takie na jednej z prezentacji, na koniec dnia pomyślcie o czasie. Ile to po prostu potrwa? Kiedy wasi użytkownicy dostaną aplikację z powrotem? Jak tak naprawdę długo będą czekali na możliwość biznesowej operacji na tej aplikacji? Tak? To trzeba sobie przekalkulować, to trzeba sobie przemyśleć i trzeba wymyślić, jaką strategię macie, kiedy chcecie wrócić.
No i zaplanowaliśmy już, mam najtrudniejsze za sobą czas na migrację, więc Michał, zaczniesz?
Nie, no ty zaczynasz.
Nie, ty migrujesz.
Ja migruję? Słuchajcie, właśnie, ja migruję. No i pierwszy problem, który się pojawia. Trzeba coś zrobić z tymi danymi, które chcecie tam wynieść. Jest wiele możliwości przechowywania danych do chmury. No można za pomocą baloników, ale jak chcecie być bardziej pragmatyczni, trzeba pomyśleć, gdzie dane będą. Czy to będzie blob storage, czy to będzie na przykład baza danych w trybie pasowym, która będzie w chmurze. Czy na przykład to będzie zwykła jasowa baza danych na jasie, tam i tam będziecie trzymać dane. Jakie tam przemigrujecie tak naprawdę? Jaką metodą? Czy użycie Express Route'a? Czy może zostawicie site-to-site VPN, a może nagracie to rzeczywiście na dyski i wyślecie. No z tym, że jak na przykład w jednym projekcie w Danii mieliśmy tych danych 60 tera, to nagrywanie na dyski 6-terowe zaczyna być to problem skomplikowany.
Następna rzecz to jest kwestia związana z kontrolą bezpieczeństwa. Dość często się dzieje tak, że zanim dane wlądują w systemie docelowym, są w systemie przejściowym. Mieliśmy taki jeden case, gdzie migrowaliśmy na bazę SQL-owe, które były przejściowe, żeby potem zmigrować do Azure SQL Database. I musimy mieć pewność w tym wypadku, szczególnie na dział bezpieczeństwa, że te dane, które są w miejscu przejściowym, są bezpieczne i spełniają nasze normy bezpieczeństwa. Nie można o tym zapomnieć. Migracja wirtualnych maszyn. Więc jeżeli już mamy te nasze maszyny, trzeba jakoś w jakiś sposób zmigrować. Czasami nie mamy czasu na refactoring aplikacji, żeby użyć usługi w modelu Platform as a Service, do czego zachęcamy. I czasami po prostu musimy te dane jak najszybciej, te wirtualne maszyny przerzucić. Oczywiście najprościej jest stworzyć nową maszynę i skopiować dane. Dość często tutaj też w Polsce się używa AZ Copy albo innych mechanizmów, żeby po prostu przenieść dyski wirtualne do storage'u na Azure i tam uruchomić maszynę. To są inne metody. Azure Centric Overy, o dziwo, jest dość dużo używany, żeby migrować wirtualne maszyny z naszego data center do Azure'a. Wiecie, jaki jest problem w tej chwili z ASR-em? Ktoś wie?
Nie ma GUI.
No. Problem jest taki, że dużo firm w Polsce używa VMware'a i VMware jeszcze w Azure Resource Managerze nie jest wspierany przy ASR-ze. Więc to jest czasami taki problem, który blokuje pewne migracje. Natomiast jest dość dużo rozwiązań. Dzisiaj rozmawialiśmy też o Double Take'u z kolegą. Więc wiele rozwiązań, które wam pozwolą te wirtualne maszyny zmigrować. Nie ograniczajcie się do prostych. Spróbujcie też inni.
Jest jeszcze Image Scout. Nie wiem, czy o tym, Mirek, nie wspomniałeś o tym.
Jeżeli część macie... ASR-a.
Tak, część ASR-a, dodatkowa usługa, którą kupiliśmy, jeżeli na przykład macie maszynę wirtualną, która ma większe dyski niż 1 terabajt, ktoś wam powiedział, w Azurze tego się nie da zrobić, bo jest ograniczenie. Nieprawda, jest rozwiązanie Image Scout, jest częścią ASR-a, można dyski dość dowolnej wielkości przenosić, bo Image Scout działa po prostu na innym poziomie, także daje się to robić. Kwestia do przegadania. Słuchajcie, zacząłem o tym dystrybuowaniu danych, teraz jest o migrowaniu danych, też ważny temat. No znowu, można z tą procą, ale jak nie chcecie z tą procą, to tak naprawdę macie różne metody składowania danych. Warto policzyć, warto określić sobie, gdzie te dane będą, na czym będą składowane, jaki chcecie mieć do nich dostęp, jak szybki i do czego będziecie tych danych używali. I wtedy tak naprawdę możecie wybrać model migracyjny, model przeniesienia tych danych do chmury i trzymania ich właśnie tam. I jak już mówiłem, nie zapominajcie o czasie. Różne metody, o tym też tak naprawdę już wspomniałem, więc przelećmy sobie dalej. Kto korzystał na przykład, słuchajcie, z import-export tutaj na sali? Było pytanie, jeszcze raz, rączki do góry. Nikt nie korzystał?
Korzystaliśmy.
Korzystaliście. Mirek korzystał z
import-export. Emil korzystał.
Emil korzystał. Dobrze. No i słuchajcie, super. Mamy już zaplanowane. Zaczęliśmy migrację, zmigrowaliśmy dane, maszyny wirtualne, czas na samą aplikację. I tak naprawdę tu się pojawia najwięcej, naszym zdaniem, wyzwań, bo tak, idealnie było zacząć jeszcze raz i przeprojektować tą aplikację, jak Mirek mówił. Użyć pasa, użyć kontenerów, użyć serwisa Bika, idealnie, ale jeśli nie możecie, ok, migrujemy tą aplikację tak jak jest. Na początku właśnie używając pewnie maszyn wirtualnych, potem przenosząc się na kolejne jakby poziomy życia aplikacji. Natomiast tym wszystkim nie możemy zapomnieć o narzędziach. W jaki sposób będziecie deployować kod, deployować rozwiązanie, zarządzać tym rozwiązaniem, wydawać release'y, w jaki sposób będziecie debugować, stabilizować, o tym musicie pomyśleć i pytanie. No możecie wybrać Visual Studio, do czego oczywiście zachęcamy, niezależnie od tego, w jakim języku kodujecie.
Tomek Wiśniewski zachęca.
Bardzo, Visual Studio, najlepsze.
Ale jeżeli nie chcecie wybrać Visual Studio, ok, to sprawdźcie, czy wasze inne narzędzia wspierają taki model deploymentu właśnie do chmury i te wszystkie inne procesy również. I na koniec dla mnie coś, co ja uwielbiam. Słuchajcie, przenieśliście aplikację do chmury. Chmura kocha tę aplikację. Tylko fajnie jeszcze zrobić krok dalej i zastanowić się nad optymalizacją działania tej aplikacji w chmurze. Tak? Pomierzyć sobie, jak ona działa, nawet jeśli spełnia wasze kryteria sukcesu. Pomierzyć, jak ona działa, jak zadowoleni są z niej użytkownicy, jakie mają czasy odpowiedzi, skąd się do nas łączą i tak naprawdę dopasować tą aplikację do modelu chmurowego. O tym możemy więcej pogadać w offline, na przykład na piwie. To moje czy twoje?
Twoje.
Moje? No dobrze. Słuchajcie, temat bardzo ważny w dużych organizacjach. Po pierwsze, jeżeli firma dba o standardy, a większość z naszych dużych organizacji dba, musimy sobie wymyśleć, w jaki sposób będziemy tymi standardami zarządzali w chmurze. Na przykład, że będziemy deployować maszyny wirtualne tylko z konkretnych imidży, które sami dostarczyliśmy. Tak? Że będziemy używać rozwiązań, które w naszej organizacji zostały uznane za poprawne. Na przykład, nie wiem, wybrane aplikacje z marketplace'u, że jeśli to będzie router, to będzie konkretny. Ale też nie wolno zapomnieć o tych wszystkich rzeczach. Mirek o tym trochę mówił. Jak będzie wyglądała struktura kont? Kto będzie miał dostęp do portalu? A może kto będzie miał dostęp do portalu i wybranych resource group, wybranych rozwiązań w waszej chmurze? To jest też bardzo ważne. Ostatnio to, co z klientem czeszę w dwie strony, to jest prawa dostępu. Jaki poziom dostępu różni użytkownicy w waszej organizacji mają mieć do rozwiązania X? Jeden będzie miał do maszyn wirtualnych, inny do sieci. Też to warto przemyśleć. Kto i na jakim poziomie? Polityki bezpieczeństwa, load balancery, firewall, to wszystko jest bardzo ważne. Generalnie musicie sobie zobaczyć, jak wasz nowy standard zarządzania, przepraszam, jeszcze raz, jak wasz standard zarządzania rozwiązaniami w data center aplikuje się po prostu do chmury i sobie to po prostu spisać i omówić. Ma sens? Nie ma sensu?
Zmigrowaliśmy i zostały nam jeszcze ostatnie trzy rzeczy, czyli sprawdzenie. Bo fajnie, że zmigrowaliśmy, natomiast musimy mieć pewność, że nasz system, który jest uruchomiony już w chmurze, działa i że nasi użytkownicy potrafią się tam dostać. I mamy przecież znowu kryteria sukcesu, kiedy będzie użytkownik zadowolony, ale też nasze systemy wewnętrzne będą potrafiły się dostać.
No właśnie. I słuchajcie, tutaj jednym z elementów będą chociażby same dane. Czy dane są dostępne? Czy są dostępne po odpowiednim czasie? Czy dane są konsystentne? Czy są spójne? Możecie sprawdzać to pewnie jakoś manualnie, nie polecamy. Możemy wybrać inne metody, jakieś metody automatyzacji, sprawdzania, czy na przykład dane migrowane z waszego data center do chmury i tam osadzone są dalej spójne pod kątem biznesowym. Tak? Jeden z elementów. Drugi z elementów to dostępność narzędzi. No, czasem te narzędzia tak sobie działają. I teraz to, co musicie zrobić, to zobaczyć, czy wasze aktualne narzędzia będą pasowały do tego modelu chmurowego, czy będą tam działały. Być może je trzeba zmienić, być może trzeba wybrać nowe, a może je po prostu trochę dostosować. Tak? Nie zamykajmy się, po prostu zobaczmy, co się da z tymi narzędziami, których używamy od lat, zrobić.
Więc kochani, drodzy, wspaniali...
Rotacji.
Jak zauważyliście, pewnie ten proces migracji nie jest prosty, jeżeli jednak raz to przejdziemy, będzie potem troszeczkę łatwiej. I też może już na zakończenie, pamiętacie, co było jeszcze? Co jest ważne do zrobienia? Za książkę albo za inny gadżet?
Backup.
Planowanie.
Backupu nie było.
Ustalenie wielkich, to znaczy sukcesu.
Ale podzielę się z panem.
Dziękuję.
Słuchajcie, książka jest też w postaci elektronicznej, dwie dla was wydrukowaliśmy. Ja robiłem okładkę.
Ale pamiętacie, co jeszcze było na liście? Jeszcze przynajmniej trzy rzeczy, proszę.
Zbadać architekturę źródłową.
Topologię. Topologia.
Tak.
No daj tego czarnego małego tutaj.
Jak mi w kąśle dzisiaj.
Jeszcze tutaj zaraz zostanę. Jeszcze nie skończyłem.
Jeszcze dwa kubeczki. Co było jeszcze ważnego na tej liście? To tytania tam.
Co powiedział? Sorry? Okay. A co było o hajsie? Mirek zawsze mówi o hajsie na swoich prezentacjach.
Mamy same pytania.
Co było o hajsie?
Planowanie kosztów i rozliczeń.
Planowanie kosztów?
Jeszcze 12 kubeczek.
Czarniejsze koszty. Dobra, co jeszcze? Kto za co płaci? Ok, czyli podział tak naprawdę, dystrybucja subskrypcji po organizacji.
Tak, ty działasz z tamtej strony.
Tak, ja działam z tamtej strony. Tutaj prawie biegnę. Nie będę rzucał.
Dzięki. Słuchajcie, to dziękujemy wam bardzo. To był trudny temat. To był trudny temat, ale bardzo potrzebny. Mam nadzieję, że przynajmniej tymi lifami wam troszeczkę, chociaż zakompensowaliśmy tę nudę, która brzmiała tam w tle. Ale myślę, że jest ekstremalnie ważny temat i będziecie migrować pierwsze aplikacje.
Zapraszamy do nas, żeby o tym pogadać. Słuchajcie, oceńcie naszą sesję, żebyśmy wiedzieli, o czym opowiedzieć w następnym Azure Day'u. Kiedy, to Emil wam powie. Dziękujemy.
Dziękujemy.